Tydzień w parlamencie.
Czternaście minut po godzinie 9, sobota, 11 lipca, Radio Łudzi, Przemysław Nazy. Witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco. Gorąco, no bo za oknem chłodnawo, troszeczkę lato takie różnorodne w tym roku. Elżbieta Królikowska-Kińska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Tadeusz Woźniak, Solidarna Polska.
Witam Państwa.
I Jarosław Jagiełło, poseł niezrzeszony.
Dzień dobry Państwu.
Witam moich gości, witam słuchaczy jeszcze raz. To zaczynamy od in vitro, bo Senat wczoraj przegłosował. 46 senatorów za, 43 przeciw i 4 wstrzymujących się, czyli 3 głosami przeszła ustawa o leczeniu niepłodności. I ja na początku chciałem, żeby moi słuchacze, a także moi gości posłuchali takiego fragmenciku debaty, która w Senacie w związku z in vitro miała miejsce w czwartek.
Trzeba by było westchnąć, Boże mój Boże, co się na tej sali dzieje?
Trzeba po prostu zastosować wymuszony onanizm. Bariera wstydu jest tak duża, że niektórym mężczyznom proponuje się oglądanie pornograficznych obrazów.
Czy znany jest panu tak zwany zespół ocaleńca, który objawia się tym, że osoba urodzona w wyniku metody in vitro ma bardzo głęboko, ma takie poważne problemy psychologiczne. Takie poczucie, że na drodze do jej urodzenia, do jej powstania, szereg jej braci i sióstr uległo destrukcji.
Jak ustawa, nad którą teraz obradujemy, ma się do obchodzenia roku 2015 jako roku świętego Jana Pawła II?
Co jest główną przyczyną niepłodności? Bo wydaje mi się, że z jedną z przyczyn to jest tak, że no wszystkie młode kobiety chcą robić kariery, w wielu wypadkach dokonują aborcji, w wielu przypadkach stosują różne środki koncepcyjne.
Czy dzieci osób bezpłodnych przenoszą bezpłodność?
Ma pan jakieś informacje o wykorzystaniu, może nie, nawet nie w Polsce, ale w świecie niewykorzystanych embrionów w przemyśle farmaceutycznym? Nie farmaceutycznym, tylko kosmetycznym.
I naprawdę każdy ma własne sumienie, ale kiedyś na sądzie ostatecznym nie będzie, że mi kazała pani premier.
Pan pytał, czy mogą być dzieci wymodlone, a ja powiem tak, mamy na to wiele dowodów.
Tak w skrócie wyglądała czwartkowa debata w Senacie o ustawie in vitro. Pani poseł, jak pani poseł słucha tego krótkiego fragmenciku, to co pani sobie myśli?
Nie, no nie chciałabym komentować, bo myślę, że wszyscy się trochę uśmiechają, jak słyszą te fragmenty. A sprawa była poważna i bardzo dobrze, że Senat w końcu podjął decyzję i przegłosował tą ustawę in vitro.
Tadeusz Woźniak, panie pośle.
No oczywiście te wypowiedzi, które słyszeliśmy, były odpowiednio dobrane.
Te wypowiedzi, tak, to nie było nic montowanego.
Wybrane jako smaczki.
Ale to nie ośmiesza trochę Senatu, panie pośle?
Nie ośmiesza, ponieważ zarówno Sejm, jak i Senat są to przedstawiciele narodu i tam każdy ma prawo wypowiadania swoich poglądów. Nie jest ograniczany żadnymi innymi tutaj regulacjami, ani żadnymi nakazami czy zakazami. Tam jest pełna swoboda i tak jak kto myśli, tak po prostu uważa, bo to jest przedstawiciel narodu.
Ale nie powinno mieć się trochę wiedzy chociaż na temat, na
Pana, ci, którzy są zwolennikami in vitro, też nie mają wiedzy, tylko mają dyrektywy partyjne, które realizują. Także tutaj jest jakby równowaga. Są ci, którzy mają pogłębioną wiedzę i ci, którzy mają wiedzę płytką, no po prostu realizują jakieś linie organizacji, w tym partyjnych, do których należą. Jeśli chodzi o debatę, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, to ja bym bardzo chciał, żebyśmy my wyszli od rzeczy zasadniczej. To znaczy, żebyśmy wyszli od kwestii godności człowieka. I to nie chodzi o to nawet, czy moralność dopuszcza sztuczne zapłodnienie, czy pozaustrojowe, jak to się mówi, zapłodnienie na szkle in vitro, tylko co się dzieje z tymi zapłodnionymi komórkami, które potem zostają mrożone. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w artykule 2 ust. 1 mówi wyraźnie, jak się odczytuje dziecko w polskim prawie. Dzieckiem w rozumieniu tej ustawy jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Czyli wyśmiewanie tych, którzy mówią, że mrożone są dzieci, no jest po prostu nieznajomością prawa, bo tak reguluje polska ustawa. Więc jeżeli wyjdziemy z tego założenia, że człowiekiem jest się od momentu poczęcia i że zarodek jest człowiekiem, no wtedy mamy pewien problem moralny z kwestią przede wszystkim mrożenia, niszczenia, sprzedawania tych komórek. To nie jest takie proste, proszę Państwa, bo mówienie takie proste, że pomóżmy ludziom, którzy chcą mieć dzieci. No pomóżmy oczywiście tym ludziom. Jest naturalna metoda, tak zwana naprotechnologia, którą można by rozwijać, a nie państwo, które dotuje od kilku lat metodę in vitro, kiedy metoda in vitro nie była uregulowana w prawie polskim, a jest zasada taka też w polskim prawie, że rząd i w ogóle instytucje państwowe i samorządowe mogą robić tylko to, na co zezwala im ustawa. I dlaczego kiedy nie było ustawy, to rząd finansował in vitro? Przyłamał prawo ewidentnie.
Może, panie pośle, dobrze się stało, że wreszcie te sprawy zostały uregulowane w Polsce, bo do tej pory to in vitro było i nikt tak naprawdę nie wiedział, ile jest tych zarodków mrożonych, ile jest wyrzucanych, co się z nimi dzieje, a teraz zostało to prawnie uregulowane.
Panie doktorze, są to dziesiątki tysięcy zarodków w Polsce, natomiast Polska miała termin 2008 rok, czyli cały okres rządów Platformy Obywatelskiej, która przez 8 lat tego nie uregulowała, a nagle dostała jakiegoś kopa, prawda, żeby to uregulować, no bo są wybory, prawda, tutaj się wali, elektorat odpływa, więc trzeba ten bardziej lewicowy elektorat przyciągnąć. I to są tylko cele polityczne, a nie żadne inne.
Jarosław Jagiełło, panie pośle. Czy rzeczywiście problemem niepłodności wśród kobiet jest to, że chcą robić kariery zawodowe?
W poprzedniej kadencji, panie redaktorze, tak odpowiem, zacznę odpowiadać na pana pytanie. W poprzedniej kadencji klub, kiedy byłem parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości, głosowałem przeciwko odrzuceniu projektu ustawy przygotowanego w sprawie in vitro, przygotowanego przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej przygotowali wtedy dwa projekty ustawy i ja, łamiąc dyspozycję klubu Prawa i Sprawiedliwości, głosowałem przeciwko odrzuceniu jednego z tych dwóch projektów ustaw.
Do tego panu wyrzucili?
Nie było dyscypliny. No, Jarku, przecież...
Była. Mówimy o tym, co było w poprzedniej
kadencji.
Nie
było dyscypliny w sprawach takich.
Była dyspozycja, powiedziałem. Natomiast, więc ja nie jestem przeciwnikiem in vitro jakby z definicji. Wiem również, że w Kościele, w hierarchii Kościoła katolickiego również pojawiały się i pojawiają różne głosy na ten temat. Dwa lata temu ksiądz arcybiskup
Józef Michalik... No tak, ale generalnie episkopat polski
ksiądz
jest przeciwny.
Arcybiskup Józef Michalik dwa lata temu w obszernym wywiadzie dla jednego z najważniejszych dzienników polskich wypowiedział się w sposób kompromisowy, koncyliacyjny. Ksiądz arcybiskup, który był i jest uważany za lidera tego konserwatywnego myślenia w Kościele katolickim, dopuszczał możliwość kompromisu w tej sprawie. Ja bardzo, bardzo boleję i żałuję, że do takiego kompromisu nie doszło, że nie udało się porozumieć. I tutaj mam olbrzymi żal i pretensje do polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy tego kompromisu nie chcieli, którzy nie próbowali go nawet znaleźć, którzy z definicji odrzucali każde, chwileczkę, ja nie przeszkadzałem panu, którzy odrzucali każde z definicji kompromisowe rozwiązanie. PiS szedł na awanturę, na konflikt, na po prostu walkę polityczną, zamiast próbować rozwiązać problem, rozstrzygnąć problem, który realnie istniał i którego rozstrzygnięcie kiedyś musiało nadejść. Ta hipokryzja PiS-u jest tutaj najbardziej po prostu smutna. I nie jest tak, że panowie możecie mieć dobre samopoczucie i przekonanie o tym, że walczycie w dobrej sprawie, czy stoicie po dobrej stronie. Bo tak, panowie, nie jest. Wy jako parlamentarzyści od 10 lat, Prawo i Sprawiedliwość, które od 10 lat ma stu kilkudziesięciu posłów, co Sejm, co kadencja, które ma kilkudziesięciu, 30, 40 na 100 senatorów w Senacie, też ponosi odpowiedzialność za stan spraw w naszym państwie. I wy również ponosicie.
Znaczy, rozumiem, że pan mówi o tym, że PiS też ponosi odpowiedzialność, że ta ustawa do tej pory nie była uchwalona w parlamencie. Tak,
o tym, że nie była uchwalona i o tym, że została uchwalona w takim kształcie, a nie w innym. To panowie, wy też za to odpowiadacie, bo jesteście posłami tak samo jak i pani poseł, czy ja, czy czy 450 kilku pozostałych.
Tadeusz Woźniak, a potem Marek Matuszewski.
Przed chwilą mieliśmy do czynienia z Himalajami. Dobra. Z Himalajami nieprawdy w tym, co powiedział szanowny pan poseł. Chcę powiedzieć, że od 8 lat rządzi w Polsce Platforma Obywatelska, która posiada taką większość parlamentarną, że jeśli chce, to przegłosowuje wszystko, co tylko chce. Czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie zgodne z konstytucją, to wszystko jest uchwalone, bo taka jest większość.
Ale wie pan, panie pośle, że w Platformie Obywatelskiej wewnątrz trwały i trwają dyskusje,
tak,
co do
ale słyszał pan, co powiedział pan Grupiński po głosowaniu w Senacie, że no, posłowie, którzy głosowali nie tak jak trzeba, no to już...
Zostaną wyciągnięte konsekwencje.
Tak, co będzie z nimi w następnym
roku. Ale nie było
dał znać wszystkim, że każda
niesubordynacja
spotka się tutaj z karą i odsunięciem was
od urzędu. Nie, to już jest tak, pana interpretacja. No to właśnie, chyba pan dobrze nie słyszał, albo interpretuje.
Kiedy pan poseł mówił, że nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle Zjednoczona Prawica, żebyśmy bierni, no to pragnę panu powiedzieć, bo pan może o tym nie wie, że myśmy mieli projekt, zresztą sam proponowałem to, aby to nie był projekt ustawy, ponieważ my nie jesteśmy generalnie za in vitro, tylko złożyliśmy to w formie poprawki, kompleksowej poprawki, w momencie, kiedy ustawa trafiła do komisji, a to był ten tak zwany projekt Gowina, który wyraźnie, w bardzo koncyliacyjny sposób chciał rozwiązać kwestię in vitro, aby dotyczyła tylko małżeństw, aby tylko były dwie komórki zapładniane i implementowane, aby nie było zamrażania tych komórek. Oczywiście były dopuszczone wyjątkowe sytuacje, na przykład pomiędzy zapłodnieniem a śmiercią matki, gdzie no, nie można było przebić. Więc myśmy to regulowali w sposób najbardziej prawidłowy i możliwy do porozumienia przez cały naród. Wydaje mi się, także i episkopat, który wtedy wyraził się w tym przedmiocie, że w momencie, jeżeli nie można w ogóle zablokować, to taka forma jest dopuszczalna. A więc to, co powiedział pan poseł, no i po prostu no, jest niezgodne.
Marek Matuszewski.
Metoda tak zwana in vitro, panie redaktorze, to nie jest leczenie. Leczenie niepłodności to jest metoda naprotechnologii. To jest metoda, która według informacji, jakie posiadam przykładowo w klinice Napromedica w Białymstoku, skuteczność leczenia po pół roku wynosi 36%, a po roku 46%. Szanowni Państwo, jest jeden tylko problem, że naprotechnologia nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Metoda leczenia. In vitro, szanowni Państwo, niestety nie jest metodą leczenia. Zacytuję, co to jest zapłodnienie in vitro. Zapłodnienie pozaustrojowe, popularnie nazwane in vitro, polega na pobraniu od kobiety i mężczyzny komórek rozrodczych i połączeniu ich na płytce laboratoryjnej poza organizmem matki. Jeżeli dojdzie do zapłodnienia, po kilku dniach hodowli wybiera się, poddaje selekcji embriony, które zostaną poddane, transferowane do jamy macicy.
Ja
I kończąc, ja jako katolik i wszyscy ci posłowie, senatorowie, którzy mienią się katolikami, nigdy nie będą za tym, aby embrion, który jest już dzieckiem, ginął. Bo tak, życie istoty ludzkiej rozpoczyna się od poczęcia. Jest to biologiczny fakt. Embrion ludzki to człowiek w początkowej fazie rozwoju. Jeżeli tego nie rozumie tutaj, czy pan poseł, czy pani posłanka, no to ja ubolewam. Jesteśmy w kościele katolickim, jesteśmy chrześcijanami.
Ale nie wszyscy jesteśmy, panie pośle, w kościele katolickim.
Aby ginęły istoty ludzkie. I jeszcze raz podkreślam, embrion to jest początek istnienia
ludzkiego.
I jeszcze kończąc, bo troszeczkę, wie pani, panie redaktorze, mało czasu pan mi dał. Przykładowo, sytuacja jest nieraz taka, że małżeństwo, małżonek jest niepłodny. No i to nasienie jest, że tak powiem, z banku pewnego brane. I sytuacje, to są badania naukowe robione w tym temacie, że nieraz dochodzi do sytuacji takich, i na to bardzo też naukowcy, specjaliści, lekarze zwracają uwagę, że okaże się, że w tym banku jest nasienie dość bliskiej osoby. Bliskiej osoby dla tej rodziny. I co? Dochodzi do tego później, że te dzieci są słabsze, że
nie,
są poddane pod różne...
Nie idźmy w to, nie idźmy tą drogą.
Wiemy doskonale, może pan tutaj Jagiełło się śmiać, ale wie pan, chyba pan wie na ten temat,
nie wracajmy
chyba
do
tyle,
tych brusk,
że jeżeli jest sytuacja, że małżonkowie są z bliskiej rodziny, a zdarza się czasami tak, no są te dzieci mniej odporne na choroby.
Panie pośle,
i różne sytuacje są że tak powiem...
Ale to w normalnym zapłodnieniu też są, się rodzą dzieci nieodporne na chorobę. Są takie przypadki. Panie pośle, ja tylko chcę wrócić do tego, że pan powiedział, jesteśmy w kościele katolickim, ale to nie wszyscy Polacy są w kościele katolickim, nie wszyscy Polacy są osobami wierzącymi. Dlaczego nie chcieliście dać wyboru? Bo ja rozumiem, że jak ktoś jest, mimo tego, że ta ustawa, jeżeli będzie obowiązywać, jeżeli pan prezydent ją podpisze, jeżeli zacznie obowiązywać, to katolicy, którzy są w kościele katolickim, którzy są chrześcijanami, nie będą stosowali tej metody, ponieważ im na to ich morale i ich wiara nie pozwoli.
Ja odpowiem, bo tu pan Tadeusz Woźniak, widzę się niecierpliwy, ale jeszcze raz podkreślam. Po pierwsze to dlatego, że my, katolicy, chrześcijanie, jesteśmy za tym, aby życie było od samego początku
do końca.
Nie ma tutaj dyskusji. Po drugie, ale ja zaraz odpowiem, panie Tadeuszu.
Nie rozumie pan pytania.
Po drugie, to, co powiedziałem przed chwilą też, jeśli chodzi o te sytuacje, gdzie... To nasi
krótko Tadeusz Woźniak i pani poseł.
To jest drugorzędna zupełnie sprawa, kto z nas jest jakiegokolwiek wyznania. Jest też kwestia oczywiście pewnej filozofii życiowej przez nas wyznawanej. I to jest podstawa.
Dajmy wybór.
To inaczej powiemy, że żadne prawo jest niepotrzebne w Polsce, jeżeli dajemy wybór. No po co jest zakaz, nie wiem, okradania kogoś, zabijania.
Ale to nie możemy porównywać.
Nawet
Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę.
Gdybym był konsekwentny, oczywiście takie rozumowanie tak bym przyjął. Ale... Natomiast muszą być pewne normy prawne, choćby nie wiem, przepis ruchu drogowego. No. Przecież może Pan mieć wybór, prawda? Ma Pan znak ograniczenia do 50.
Nie, ale
pan
to jest troszeczkę, wie Pan, że nie o tym rozmawiamy.
Ma Pan wybór, ale będzie Pan ukarany, prawda?
Nie o tym rozmawiamy,
ja uważam, że tutaj w kwestiach także i moralnych, wie Pan, my
ale
musimy...
to przecież ktoś, kto stosuje na to, jak to się nazywa? Na protechnologię. Nie jest karany, prawda? Mimo tego, że będzie obowiązywała
ustawa.
Naprotechnologia nie jest metodą, obchodzenia, czyli jakiejś protezy, jeśli chodzi o rozwiązywanie kwestii niepłodności. Naprotechnologia leczy niepłodność. Natomiast in vitro obchodzi tę przypadłość i po prostu jakby za człowieka te komórki są łączone po prostu sztucznie.
Sztuczne zapłodnienie. Pani poseł.
No właśnie, może troszeczkę o tej mitycznej naprotechnologii, którą się państwo posługujecie, bo to taka bardzo mądra, naukowa nazwa. Tak naprawdę to jest metoda naturalnego planowania, która od dawna jest znana, była stosowana, polega między innymi na mierzeniu temperatur. To nie leczy. Niech pan mi pozwoli.
Niech pan pozwoli mi
dokończyć.
Proszę doczytać.
Przede wszystkim, właśnie sobie doczytuję i czytam trochę na ten temat, bo to jest jedna z metod i nikt, tak jak nie zabrania leczenia czy korzystania z naprotechnologii, nie powinien zabraniać korzystania również z metody in vitro, jeżeli inne sposoby leczenia już zawiodą.
Pozwoli pan, że dokończę.
Bo przecież ta naprotechnologia może korygować, tak wynika z badań, z danych statystycznych, maksymalnie do 40% tych niepłodnych par, a są takie schorzenia, które się po prostu tą metodą nie dają leczyć. Więc nie zabraniajcie ludziom mieć dzieci.
Ale właśnie nie zabraniamy.
Panie pośle, dlaczego pan mi zabrania mieć swoje zdanie?
Jest to metoda leczenia?
Metoda leczenia niepłodności.
Ale nie krzyczmy tak, bo mikrofony są wystarczające.
Pan może
zobaczy, co to,
tak, to jest
jaka jest definicja
leczenia
in vitro. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego naprotechnologia nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak jest metodą leczenia? Niech mi pani powie, a in vitro jest?
In vitro, ta ustawa...
Bo to jest biznes,
ustawa,
in vitro jest biznesem
bardzo,
po prostu.
Ta ustawa nic nie mówi,
jedna para
ta ustawa nic nie mówi o tym, jak to będzie finansowane. Był program, którą przyjęliśmy.
Ale my mówimy o czymś innym. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien finansować leczenie niepłodności, A, nie finansuje, bo ze względu na to, to musicie, że chyba no to jakieś koncerny...
Musicie coś zrobić, no, żeby...
Państwo jak zwykle macie teorie spiskowe, a ludzie ja was kończę, nie obchodzą.
Nie kłóćmy się,
tak
proszę
zdarzyło,
państwa.
Panie redaktorze, szanowni państwo, a jest bardzo duża szansa, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić w naszym kraju.
I wyrzuci
kraju,
tę ustawę do
to
kosza,
na pewno tak? Będzie sytuacja taka, że naprotechnologia będzie finansowana przez Narodowy
czyli
Fundusz
kalendarz.
Jedno tylko zdanie, proszę państwa, żeby to była jasność w tym temacie.
Jedno zdanie na koniec tak, tego tematu.
Wszyscy ci przeciwnicy, tak zwani przeciwnicy metody in vitro, to są ludzie, którzy szanują życie, każde życie, także życie poczęte w laboratorium. Żeby nie było jakiegokolwiek chociażby cienia wątpliwości, że my nie szanujemy nawet dzieci poczęte in vitro, których jest ponad 1,5 tysiąca w naszym kraju. My tylko mówimy o pewnej metodzie, która w naszym odczuciu jest niemoralna z tego względu, że pani nawet poseł ją tu promuje, ale pani musi wiedzieć, że ileś tych zarodków, które też nazywane są dziećmi w myśl polskiej ustawy, musi być zamrożonych w związku z tym. I tutaj, ja myślę, że tu jest nasze pole do dyskusji, a nie pole to, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy, czy chcemy szczęścia ludzkiego, czy chcemy. Wszyscy chcemy szczęścia ludzkiego, ale wszystko w granicach etyki.
35 minut po godzinie 9, sobota, 11 lipca, tydzień w parlamencie w Radiu Łódź, Elżbieta Królikowska-Kińska, Marek Matuszewski, Tadeusz Woźniak, Jarosław Jakieło. Zmieniamy temat. Sędziowie, prokuratorzy, posłowie i senatorowie nie będą mogli zasłaniać się swoim immunitetem, jeżeli popełnią jakieś wykroczenie drogowe, będą musieli płacić normalnie mandaty. Takie prawo zostało uchwalone wczoraj, Sejm przyjął takie rozporządzenie. Panowie, czy to dobrze, czy to źle?
Proszę pana, panie redaktorze.
Panowie kierowcy.
Do tej pory było tak. Jeżeli poseł, senator był kontrolowany i popełnił
wykroczenie
szybkości, to mimo, że chciał uregulować mandat. No, pan się może śmiać.
Nie, no,
takie
nie, no,
jest prawo.
Ale dlaczego akurat
mimo, że
takim,
chciał
takim
zapłacić,
pan
nie mógł, policjant od niego nie chciał wziąć mandatu ze względu na to, że miał poseł,
rozumiem,
czy
miał
senator,
takie przepisy,
czy prokurator
że...
immunitet. No, tak, proszę no, się zapoznać z ustawą.
Ale ja nie muszę, ja ta, wiem, że tak było. Ale dlaczego pan z takim przykładem, a nie z takim, że
ustawy,
jedzie poseł, przekroczył prędkość i powiedział,
i mandat,
że zwolni policjanta.
I w tej chwili ta ustawa spowodowała, że była jasność. Prawo i Sprawiedliwość był za.
Cały Sejm był za.
Oczywiście. Teraz mamy prostą zasadę. Popełnił wykroczenie poseł, senator, prokurator i sędzia. Zaraz wrócę do tego. Płacę mandat, mam sprawę, że tak powiem, załatwioną. Do tej pory tak nie było. To żeby była jasność. Prawo i Sprawiedliwość wniosło poprawkę, bo szanowni państwo, miało być tak i po dużej, burzliwej debacie włączono też do tego programu płacenia, tak jak każdy Polak, mandatów sędziów. Bo Platforma Obywatelska chciała doprowadzić do tego, żeby
sędziowie nie
kilka
płacili?
Tysięcy sędziów było, że tak powiem, ominięte.
Pani
my
poseł,
się domagaliśmy, dobrze, żeby i prokuratorzy, i sędziowie, i każdy jeden urzędnik państwowy, ten, który
miał
ma
immunitet,
podlegał pod tą samą ustawę. I kończąc, niestety na razie jeszcze będzie sytuacja taka, że no, na przykład jadą z rządu, nie mają sytuacji takiej, że jest no, jakaś niesamowita sprawa na tak zwanych bombach, nie jadą.
Koguta.
I oczywiście, panie redaktorze, takie osoby nie podlegają pod tą ustawę. My byśmy chcieli,
dobrze,
żeby wszyscy, tak
dobrze,
jak jest na Zachodzie. Pani
poseł, czy rzeczywiście Platforma chciała ochronić sędziów?
Nie, nie, bo to są...
No
to nie, to są to,
innym
nie, 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 jesteśmy na tym samym posiedzeniu.
To
wszyscy,
jaka była poprawka?
Wszyscy będą...
Zagłosowaliśmy
tak, wszyscy będą...
Ale, dlatego, że wasi posłowie się złamali. Wasi posłowie się złamali,
dlatego
zagłosowaliście za.
Wszyscy będą płacili mandaty. I bardzo dobrze, bo rzeczywiście tam były różnice. Była różnica zdań, czy to w ogóle jest potrzebne, bo ten immunitet poselski, jedni mieli takie przypadki, że zapłacili mandat, tak. Ja jestem takim przypadkiem,
ja też, raz,
że zapłaciłam, nie zatrzymałam się na znaku.
A pani poseł, dlaczego byli tacy parlamentarzyści, którzy zasłaniali się immunitetem
nie
w takich
wiem,
błahych wypadkach, jak przekroczenie
nie
prędkości
nie
na
wiem,
drodze?
Powiem szczerze,
pani poseł,
że
ten mandat łamała prawo, chciałbym podkreślić.
Bo,
pan poseł,
bardzo przepraszam, ale
nie
mnie byłoby wstyd, gdyby mnie rozpoznali,
prawo,
że jestem posłem i złamałam prawo, więc no, wolałam
wstyd,
ten...
Ale łamanie prawa, łamanie prawa.
Ale no to jest takie wykroczenie, rozliczyłam się i dalej jest mi wstyd oczywiście, bo nie powinnam tego zrobić. Ale uważam, że dla jasności dobrze, że to przyjęliśmy. Jesteśmy osobami publicznymi, powinniśmy dawać przykład.
Tadeusz Woźniak, a to było dobre prawo, panie pośle, że posłowie parlamentarzyści nie mieli taki immunitet?
Hipokrytami. Proszę państwa, jest w Polsce grupa ludzi, wspomniał już o tym pan poseł Matuszewski. Nie będę wymieniał, bo to jest dość duża kategoria osób, liczna, które mają uprawnienia do poruszania się samochodami uprzywilejowanymi, no, czyli z sygnałami świetlnymi, dźwiękowymi. 460, panie pośle, i 100 senatorów.
A prokuratorów 8
dobrze, kilka tysięcy, tak jest. Ale jeśli pan pozwoli, dobrze. Ja mówię jeszcze o przedstawicielach rządu, prezydium Sejmu i tak dalej, którzy mają samochody służbowe, jeżdżą na kogutach i pan. I taki człowiek, jeżeli sobie włączy te koguty, to będzie jechał przez miasto, nie wiem, 200 na godzinę i nikt mu nic nie zrobi, prawda? A więc to jest hipokryzja, to co mówi pani premier, bo to jej nie dotyczy. Bo ją wożą borowcy, prawda? I ona sobie siedzi na tylnym siedzeniu i ona może sobie jechać ile tylko chce. Więc tego typu apele są czystą hipokryzją. Teraz sobie powiedzieć jedną rzecz. Po co jest immunitet, proszę państwa? Mamy immunitet formalny i materialny, ale już nie będę wyjaśniał tych kwestii. Immunitet jest po to, żeby właśnie uchronić posła przed konsekwencją w momencie, kiedy on jest w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Immunitet nigdy nie chronił, to właśnie była kwestia etyki. Immunitet nigdy nie chronił posła... Pirata drogowego, jeżeli jechał do cioci, mówię umownie w cudzysłowie, do cioci na imieniny...
No ale zawsze mógł powiedzieć, że jedzie...
Ale to wtedy kłamał i to było nieetyczne. Natomiast w sytuacjach, gdzie poseł ma liczne spotkania i rzeczywiście no, bez przekroczenia prędkości nie zdąży, czasami przekracza. I w takim przypadku wtedy ten immunitet właśnie powinien był go chronić. Dzisiaj oczywiście mu to odebraliśmy. On już będzie musiał rezygnować z niektórych spotkań, bo będzie wiedział, że w innym
przypadku... Utrudnili wam pracę.
Utrudnione zostało, proszę pana, tylko dlatego, żeby znowu zyskać w opinii publicznej, która generalnie nie kocha.
Ale może jak będzie mniej spotkań, to chociaż
Sejmu
będą...
i Senatu. Znaczy, żeby była jasność. Oczywiście również zagłosowałem za tym, żeby ten immunitet odebrać. Aczkolwiek myślę, że gdybyśmy dłużej podyskutowali, to byłoby więcej wątpliwości.
Jedno słowo, żeby była tutaj pełna jasność. Szanowni państwo, prokuratorów jest ponad 8 tysięcy.
Pan się zasłaniał kiedyś immunitetem, panie pośle?
Zaraz panu wyjaśnię, czy ja się zasłaniałem,
przekroczenie
czy nie. Ja
popełnił
tylko chcę
drogowe.
Powiedzieć, panie redaktorze, jaka jest sytuacja, jeśli
ale
chodzi
jedno słowo
o
miało być.
Skalę. Ponad 8 tysięcy prokuratorów, któryś 1000 sędziów i oczywiście parlamentarzystów 560 osób. Sprawdziliśmy. Spraw prokuratorów ponad 1000. Spraw poselskich, senatorskich.
Ale to się chyba nie ma co licytować na to, ile kto ma spraw.
Ja pokazuję
zawsze
skalę.
Pan nie lubi tych prokuratorów i sędziów. Takie mam wrażenie.
Ja nie mówię, że nie lubię. Ja tylko mówię, że ma być prawo dla wszystkich
dobrze,
takie
to
samo.
Nie ma chyba się co licytować.
A Platforma Obywatelska chciała zrobić tu grupę.
To, co dzisiaj
pan nie przesadza, bo pan kłamie.
To, co dzisiaj robi Platforma Obywatelska, jest czystym populizmem. To jest po prostu gra przedwyborcza. Chodzi o to, żeby kupić wyborców, którzy odchodzą od Platformy, a Platforma się umizguje się po prostu różnymi sposobami, jak tylko
ale mówi. Ale niepotrzebnie uprawia pan politykę i to na marnym poziomie, panie pośle.
To niech pan mi udowodni.
Ten uśmiech na twarzy najlepiej dokumentuje to, że mówię prawdę. A wracając do pytania,
pan korzysta z tego, że radiosłuchacze nas nie widzą i pan, ja się nie uśmiecham, a pan próbuje wywołać takie wrażenie, oszukuje pan tych naszych radiosłuchaczy.
Nieprawda.
I to jest, proszę pana, najgorsze.
Nieprawda.
Śmiał się pan tak, że wybory
się pan przed.
Chyba kamery musimy w studiu zainstalować.
To może byłoby dobrze. W niektórych radiach są kamery, bo mogą.
My też będziemy mieli w nowym studiu już niedługo.
Poczucie niesprawiedliwości, jakie istniało w naszym społeczeństwie w związku z tym, że niektóre grupy społeczne, na przykład parlamentarzyści, byli uprzywilejowani, było tak wielkie, że należało to usunąć. No nie powinno być tak, że ludzie, obywatele tego samego państwa nie są równi wobec prawa i że są grupy, które mają, są równi i równiejsi, jak to było u Orwella.
Pan prezydent mógł referendum rozpisać w tej sprawie.
Więc bardzo dobrze,
ale przyzna pan, że to taka kiełbasa wyborcza. wyborcza trochę,
dokładnie,
panie Gosiu.
Nie, ale no bo dlaczego teraz?
Ale panie redaktorze, no przecież poprawka, którą poparła Platforma Obywatelska, poparł cały Sejm, to była poprawka opozycji.
Więc to nie jest tak,
panie redaktorze, że to był pomysł rządzących, czy...
Czyli ja rozumiem, że to nie była kiełbasa wyborcza Platformy Obywatelskiej, tylko wszyscy posłowie będą mówili na spotkaniach wyborczych, że to oni byli za tym przepisem.
Właśnie, to jest sukces nas wszystkich.
Ale coś znamiennego. Może być tak, szanowni państwo, bo Platforma tak skonstruowała tą ustawę, że ta ustawa nie wejdzie w życie jeszcze, bo może być do Trybunału Konstytucyjnego oddana i tak dalej.
Szanowny panie, jak każda ustawa,
ale przecież pan zagłosował
może
za.
Być oddana,
ja zagłosowałem
no,
za,
do Trybunału,
bo chcę, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, ale może być tak, że będzie Trybunał Konstytucyjny się wypowie niestety negatywnie.
Sprostujmy to, co powiedział pan poseł, że konstytucyjność może być podważona w obszarze, który został wprowadzony do ustawy poprawką opozycji. Bo mówimy o odpowiedzialności sędziów. Mówimy o odpowiedzialności sędziów.
17 minut do godziny 10. Jeszcze mam nadzieję, że jeden temat uda nam się... Jeszcze jeden temat uda nam się ocenić. Wątpliwości na korzyść podatnika. Taka ustawa wczoraj przez posłów została też uchwalona. I tu od razu pojawia się pytanie, po co w takim razie pytanie w referendum o to samo referendum, które zarządził prezydent Bronisław Komorowski. Pani poseł.
No, referendum zarządzane i będziemy.
No tak, no ale to będziemy odpowiadać
natomiast,
na pytanie, które
natomiast
już
jeszcze ustawa nie jest podpisana. Była poprawka, która przeszła, chociaż ja tak. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby wątpliwości były rozstrzygane na korzyść podatnika. Natomiast Platforma była za zapisem, który został wypracowany przez Komisję Finansów, a nie za tym, który zgłosili posłowie PSL-u. Bo jest tam taka drobna różnica, że zapis, który był w Komisji Finansów, mówił, że jeżeli mamy dwie interpretacje danego przepisu, to wtedy wybieramy ten, który jest korzystniejszy dla podatnika. I taka jest rzeczywistość, bo przecież urzędy skarbowe interpretują te przepisy. I uważamy, że to był lepszy zapis niż ten, który został w sumie przez Sejm przyjęty, ale jesteśmy za tym, aby w razie wątpliwości wybierać taką interpretację, która jest korzystna dla podatnika.
Wszyscy się ostatnio zastanawiali, czy można do referendum dopisać kolejne pytania, a to teraz pojawia się problem, czy można wykreślić jakieś pytania z tego referendum.
Od strony formalnej, panie doktorze, szanowni państwo, można jeszcze pytania dopisać i można je wykreślać. Procedura jest taka, że musi ponownie złożyć taki wniosek pan prezydent i Senat to musi uznać za stosowne. Natomiast oczywiście całe to referendum, o którym wspominamy, ogłoszone przez pana prezydenta Komorowskiego między pierwszą a drugą turą wyborów, no to po prostu była nic innego, tylko kiełbasa wyborcza i to jeszcze na koszt podatnika. No proszę państwa, ta zabawa pana Komorowskiego razem z Platformą Obywatelską kosztuje nas, Polaków, nas podatników 100 milionów złotych wyrzuconych bez sensu w błoto po prostu, ponieważ zapewne wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, że to referendum nie będzie wiążące, ponieważ zapewne nie pójdzie do tego referendum 50%.
Nie musi 50%, panie pośle.
Nie pójdzie 50% naszych obywateli.
Ale nie musi 50%.
Ale bardzo pana proszę,
ale panie pośle,
za moment pan wyjaśni dobrze swoje racje.
Ale to nie jest moja racja, tylko ustawowa racja.
Nie
przeszkadzamy, panie pośle.
Ale no pan pośle,
zaraz pana zapytam.
Jaka frekwencja warunkuje ważne referendum,
czy pan pozwoli mi dokończyć, dobrze? Potem pan będzie mówił. W związku z tym pytania także zawarte w tym referendum, jak chociażby i to dotyczące działań na rzecz podatnika, no po prostu one stają się bezprzedmiotowe. Ale co do samych działań, proszę państwa, ja w administracji pracowałem, kierowałem organami administracji publicznej przez 14 lat. I wiecie państwo, co ja mówiłem swoim urzędnikom, podległym moim pracownikom? Że wymagam od nich przede wszystkim jednego, że jeżeli przychodzi do nas interesant, klient, zależy jak się to dzisiaj go nazywa, no petent to jest bardzo
nieładne
określenie, bo stawia go właśnie w pozycji mniej uprzywilejowanej, takiego interesanta, który przychodzi trochę na klęskach. Więc mówimy dzisiaj o kliencie, mówimy o interesancie, to powiedziałem zawsze moim pracownikom. załatwcie go dokładnie tak, jakbyście chcieli, żeby was załatwiono, gdybyście znaleźli w jego sytuacji. Nic więcej teraz nie wymagam. A więc wymagam pewnego minimum. Zawsze stosowałem taką zasadę, żeby być przyjaznym dla drugiego człowieka. Ja po prostu kocham ludzi, no, taką mam naturę. A w pracy zawodowej...
To wyjątkowa sytuacja.
A w pracy zawodowej także kierowałem się tymi kwestiami. I co powiem? Chcę podziękować moim wyborcom, którzy mieszkają w gminach dwóch, w których pracowałem, czy w gminie Krzyżanów, w gminie Dąbrowice, gdzie na przykład w Dąbrowicach, proszę Państwa, od kilkunastu lat w każdych wyborach otrzymywałem ponad 50% głosów.
To teraz kiełbasa wyborcza.
To nie jest kiełbasa.
Zdarzają się wybory ewidentnie. Co z tą frekwencją, panie pośle Jarosławie Giełło?
Żeby referendum było ważne w Polsce, on nie musi być 50%, tylko 30% frekwencja. Wtedy referendum jest ważne i tutaj pan poseł się pomylił, mówiąc o frekwencji 50%. Natomiast odpowiadając na pana
pytanie...
Czyli
30%
pytanie,
uprawnionych do głosowania wystarczy, że pójdzie na referendum,
tak,
i wtedy
żeby było
ważne.
Natomiast jeżeli chodzi o pytanie dotyczące rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, to prawda jest taka, że zarówno PSL, jak i zarówno Platforma Obywatelska, jak i w Komisji Finansów, jak i PSL chciały tego samego rozwiązania. Chciały, aby w sytuacjach wątpliwych, do jakich niestety często dochodzi w urzędach skarbowych, żeby wątpliwości były rozstrzygane na korzyść podatnika. I tak naprawdę to była trochę burza w szklance wody i dyskusja.
No ale po co uchwalać coś, co za chwilę ponieważ będzie w referendum?
Po pierwsze nie wiadomo tak naprawdę, jaka będzie faktycznie ta frekwencja. Po drugie nie wiadomo, czy to referendum będzie ważne. A po trzecie, no, parlament pracuje niezależnie od prezydenta i wykonuje swoje czynności, swoje obowiązki, niezależnie od urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Debatowaliśmy nad zapisami ustawy o ordynacja podatkowa, bo to właśnie w tej ustawie ten przepis był sformułowany. Takie rozwiązanie się pojawiło, zostało przyjęte. Należy się z tego cieszyć.
Marek Matuszewski, na koniec zapytam, panie pośle, czy pan jest zadowolony, że Platforma Obywatelska chce pomóc frankowiczom?
Ja za chwilę panu odpowiem na to pytanie, ale muszę do poprzedniego, dokładnie, do poprzedniego, bo coś tak widzę, że dzisiaj słabiutko. Ja powiem w ten sposób.
Ale słabiutko,
szanowni państwo, no jeśli chodzi o dopuszczenie mnie do głosu.
No niech pan nie przesadza.
Powiem tak, referendum 120 milionów będzie kosztować, powinny być dopisane 3, bo tyle mniej więcej kosztuje. Jeżeli wydaje Platforma Obywatelska, pan prezydent z pieniędzy podatników takie potężne środki, to powinny być dopisane 3 punkty. Wracamy, czy nie wracamy do wieku emerytalnego kobiety, 60 lat, mężczyzny 65 i oczywiście 6-latki wybór, aby podjąć decyzję, żeby mógł rodzic podjąć czy 7-latek, czy 6-latek idzie do pierwszej klasy i ostatnia rzecz, czy sprzedajemy lasy. Dlaczego za te pieniądze, jak są wydawane, nie może być, szanowni państwo,
to przedstawiła pani Beata Szydło jako kandydatka na premiera.
Te sprawy podatkowe, kiełbasa wyborcza oczywiście, dobrze, że ta interpretacja będzie na korzyść podatników, bo przecież wiemy doskonale, ile małych, średnich przedsiębiorców zostało zlikwidowanych przez to, że były interpretacje na ich szkodę. Dobrze, ale mówię, to jest pod koniec, w związku z tym znowu kiełbasa wyborcza. Co do franków, powiem w ten sposób, szanowni państwo, no jasne, że Platforma Obywatelska ratuje się, wie, że to jest elektorat.
Ale ratuje rodzinami, siebie czy frankowiczów?
Ratuje
bardziej siebie.
I banki, bo wiemy doskonale, że skonstruowano tą pomoc w ten sposób, że dotyczy to tylko takich kredytów, które są po prostu już trochę przegrane. Wiadomo, że by były problemy z tym kredytami, banki miały niesamowite problemy, no znaczy by straciły pieniądze, w związku z tym Platforma wychodzi naprzeciw i głównie takim ludziom chce pomóc. Nie, musi być całkowicie inne, poważne rozstrzygnięcie. Takie chociażby jak na Węgrach,
tak?
Dokładnie,
na Węgrzech,
panie redaktorze, przepraszam, na Węgrzech, dokładnie tak, żeby było to sprawiedliwe i żeby banki
wiedziały,
że niestety...
Ale to podobno banki wtedy upadną.
Nie, banki upadną, potężne koncerny międzynarodowe, banki.
Słyszałem.
Do tej pory, jak pan, panie redaktorze, widział, Platforma Obywatelska bardzo pomagała bankom.
A to
bankom.
Na Ukrainie
miliardy
takie prawo teraz zostało uchwalone.
Miliardy zysków banki miały w Polsce. Takiego Eldorada, i, szanowni państwo, jak w Polsce, to banki międzynarodowe zarządów Platformy 16... Obywatelskiej nie miały w całej Europie. Dobrze. To po prostu my byliśmy krową dojną.
Panie tak pośle, pan mówi. 16,5 miliarda zysków banków w Polsce. Proszę państwa, są to ogromne, ogromne pieniądze. Ale pan panie redaktorze pyta o tak zwanych frankowiczów. Tak. No, nie wiem, czy ich nie obrażamy. No, myślę, że nie, bo
słowa jest takie
trochę pejoratywne. Tak, no, ale no, myślę, że się przyzwyczaili. To, co powiedziałem poprzednio. No, trzeba pomagać każdemu w naszym kraju. Każdy jest obywatelem i każdy gdzieś tam podejmował jakieś życiowe decyzje.
No to rozumiem, że dobrze się stało.
Dobrze. Co do frankowiczów, to jest tak, że niektórzy dlatego wybierali sobie tą formułę, ponieważ uważali, że ten kredyt będzie tańszy w stosunku do kredytu złotówkowego. I tutaj jest kwestia, no, czy pomagać, czy nie pomagać. No, każdy miał prawo wyboru. Ale byli tacy, którzy byli zmuszani, ponieważ nie chciano im udzielić innego
złotówkowego
kredytu, jak tylko we frankach. Prawda?
Dokładnie.
I
tak
tym
było.
Należałoby pomóc przede wszystkim.
Pani poseł?
No tak, przede wszystkim to chciałabym powiedzieć, że banki są ważnym elementem systemu. To jak ważnym elementem systemu finansowego i gospodarczego. Szanowny panie, niech pan spojrzy na Grecję, co się dzieje, jak banki nie działają. I chodzi o to, że chodzi o to, żebyśmy te rozwiązania, które, no, które niestety są też i częściowo spowodowane przez postawę PiS-u, przez apele PiS-u, które w 2006 roku, tak, były wystosowywane, żeby niezależnie od rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego udzielać tych kredytów, niezależnie od tego,
to jest prawda.
Niezależnie od tego, czy ludzie mają zdolność kredytową. I teraz Sejm uchwalił dwie ustawy. Pierwsza to upadłości konsumenckiej i teraz idzie ta ustawa tak zwana dla frankowiczów.
To są te
ustawy, które mają pozwolić w porozumieniu z bankami. Ta ostatnia ustawa w porozumieniu z bankami. Ma pozwolić ludziom, którzy najbardziej na tym stracili, wyjść z kryzysu.
Przewalutowanie
jest dla frankowiczów, a nie dla banków, dlatego że jeżeli zostanie przyjęta, to zaowocuje stratami banków, finansowymi stratami banków. Zostało to wyliczone na niecałych 9,5 miliarda złotych, mówiła pani przewodnicząca Krystyna Skowrońska. Więc nie mówmy tutaj o tym, nie próbujmy kłamać, panie pośle, tylko powiedzmy, jaki
kłamać?
Jest strata pani będzie
pani
po
Skowrońska
stronie.
Jest prezesem banku, chciałbym podkreślić.
Strata będzie po stronie
banków,
panie pośle.
Strata, aby była większa, proszę pana, gdyby ci ludzie upadli.
Jakby kurs, panie pośle, spadł do 2 złotych, to byłaby. Ale czy spadnie? Nie. W tej chwili wynosi 4 zł i kilka groszy i nie zanosi się na to, żeby spadł choćby poniżej 3,50, jak to było przed uwolnieniem kursu franka. Więc nie mówmy tutaj, że to będzie strata frankowiczów, ponieważ nikt ich po pierwsze do tego nie zmusza, a po drugie wymierne
zmuszenie
będą traciły na tym banku. Najważniejsze tutaj, panie redaktorze, jest to, że Platforma Obywatelska i rząd zaproponowały rozwiązanie, które nie skutkuje finansowo negatywnie dla budżetu, dla ogółu podatników. I tych, którzy się zadłużali, i tych, którzy się nie zadłużali, a ewentualne straty i ryzyka z tego jakby będące przyczyną tego, zostawia po stronie tych, którzy w tych umowach frankowych brali udział.
I tu muszę postawić kropkę, mimo tego, że nie jestem Moniką Olejnik. Elżbieta Królikowska-Kińska, Marek Matuszewski, Tadeusz Woźniak, Jarosław Jagiełło. Dziękuję państwu bardzo. Myślę, że naszym przewodnim motywem dzisiaj w programie była kiełbasa wyborcza. Do usłyszenia.
Albo miłość do ludzi.
Też.
Dziękuję.